Tu Radio Kraków Kultura.
Tylko postawię to w tym maksymalnym położeniu i potem będzie samo schodzić.
A pan to sam zrobi?
Tak. Już teraz będzie spokojnie schodzić.
No ale chodź zobacz tutaj do końca.
A to jest muzyczne, to jest pod wpływem muzyki. Glenna Goulda, to znaczy Bacha, ale w wykonaniu Glenna Goulda. Te przenikające się warstwy muzyki, tak jak w wariacjach goldbergowskich, to cudowna muzyka.
Tak, i słychać także coś, co towarzyszy produkcji dźwięku, czyli właśnie skrzypienie, oddechy, ruchy ciała, to prawda.
Znaczy ja zawsze byłem zafascynowany nie tylko muzyką, no muzyczny dom był, ale fortepianem i wnętrzem fortepianu. Nawet przestrzenią pod fortepianem, ponieważ moja mama wierzyła, że czosnek jest takim panaceum na wszystko, to karmiła nas czosnkiem z bratem i myśmy ten czosnek wsadzali między innymi pod fortepianie w tych wszystkich zakamarkach, które tam się... Do dzisiaj jest czosnek, który ma 80 lat, prawda? Mama była pewna, że my to zażywamy, ale ładowaliśmy to do fortepianu. Te młoteczki, to wszystko to cudowna mechanika, która jest piękna.
To jest wystawa absolutnie dla każdego. Panie profesorze, muszę się przyznać, że jestem oszołomiona na tej wystawie, bo chciałabym wszystkiego dotykać, wszystkim poruszać i nie wiem, na co się zdecydować. To może poproszę, zanim porozmawiamy i nagramy taką solenną rozmowę o artyście i jego dziełach, to taki szybki wybór autorski, kuratorski. Od czego by pan rozpoczął to zwiedzanie, oprowadzanie? Chronologia?
To jest 50 lat pracy, więc to jest duży rozrzut jest, że tak powiem, ale... Wszystkie są mi bliskie, równie bliskie. Może taki najbardziej łatwy do zachwycenia się.
Chodźmy.
Jest Władca Traw. On zupełnie przypadkiem jeszcze wydaje odgłosy, które często w trawach są. To nie jest zamierzony efekt, ale akurat wyszedł w momencie, kiedy już to uruchomiłem. Jest to ciekawa historia związana z tym, ponieważ na wystawie w Akademii kiedyś u kolegów rzeźbiarzy. Wydział rzeźby mnie zaprosił, a ja jestem outsiderem, jestem designerem, ale ten zaszczyt mnie spotkał. I jeden z moich przyjaciół...
Docenienie prawdziwych rzeźbiarzy, tutaj cudzysłów,
no właśnie,
prawda?
Tak,
rozumiem.
No, ja jestem jakimś tam...
Zaraz o tym porozmawiamy.
Jakimś innym. Ale mój przyjaciel, znakomity twórca, Krzysiek Kiwerski od filmów animowanych, strasznie mu się spodobała ten Władca Traw. I ja mówię, no to jest twoje, jak ci się podoba, to weź. W tym momencie moja żona jak rejtan spadała i powiedziała, że po moim trupie. No i wobec czego nie miałem wyjścia, tylko obiecałem Krzysiowi, że zrobię mu żonę Władcy Traw.
Żona to Władcy Traw.
W domu, a tam jest żona Władcy Traw, także zgodził się przyjąć. Więc
to może spróbujemy opowiedzieć, bo forma no, jest kluczem do pana pracy przecież. Jesteśmy w radiu, musimy trochę spróbować to opowiedzieć. Władca Traw i ta trawa w zasadzie przyjmuje taką, przepraszam, prawie realistyczną formę, bo jest to taka trawa jak na przykład gdzieś nad jeziorem. Prawda?
Też może być, tu są jakieś, można sobie tam podstawić jakiś odgłos żab, który nie był zaprojektowany, ale przy okazji wyszedł. Ale to nie we wszystkich moich tych pracach nie należy się specjalnie skupiać na samym obiekcie, chociaż on jest atrakcyjny mechanicznie.
No jest, jest.
Szczególnie dla chłopców, którzy tutaj, i panów, którzy...
I starszych dziewczyn też.
Ale rzeczywiście ta fascynacja mechaniką jest bardzo bliska chłopcom. Ale to jest jakby filtr, przez który trzeba patrzeć na przesłanie, które one wszystkie mają swoje przesłanie. To znaczy, albo jest to wynik fascynacji jakimś wierszem, jakąś muzyką, jakimś pięknym spojrzeniem. Dużo mam interpretacji, może nie tyle interpretacji, ile właśnie takiego mojego hołdu dla poetów. Dużo czytam poezji i lubię poezję. Poezja jest takim bardzo precyzyjnym kluczem do innego świata i do własnej twórczości. Ona opowiada o swojej twórczości, o czymś tam, ale przede wszystkim, tak jak Norwid powiedział, że piękno kształtem jest miłości i po to, żeby zachęcać do pracy. Taki jest sens twórczości. I myślę, że to są takie filtry, przez które trzeba patrzeć na świat, interpretować świat. Może się to wiązać z tym, co to przypomina, ale raczej trzeba sobie swój świat budować, który ja tylko podpowiadam.
Ale jednak ja przy tej formie chwilę będę trwała, bo też no, mam takie poczucie, że jako radiowiec mam pewien obowiązek uruchamiania wyobraźni. To, co uderza, to jest, no, wiele rzeczy tutaj uderza, ale jednak konsekwentnie stosowany materiał rzeźbiarski, prawda? Czyli drzewo, drewno. Skąd ten wybór?
No, muszę przyznać, że z lenistwa też, ponieważ jest to, oprócz tego, że jest to piękny materiał, pachnący, przyjazny, jakby zachęcający do tego, żeby być obrabianym. Dobrze wyostrzony hebel, jak dźwięk hebla po drewnie jest cudowny, bo te obie strony ze sobą prowadzą dialog i się cieszą. Ostry hebel i dobrze, mądrze ścinane drewno.
Ale pan to sam?
Wszystko robię sam. Zaczynałem od amatorskich narzędzi Black & Deckera. Bardzo sympatyczne, ale to hobby, typowe hobbystyczne narzędzia, które nie dawały mi nigdy prawdziwego kąta prostego. To jest okropne, jeżeli się chce uzyskać kąt prosty, a tego się nie da uzyskać. Teraz mam maszyny profesjonalne. Nie ma już tam żadnego, ale jak ma być kąt prosty, to kąt prosty jest. To są stare maszyny, ale są znakomicie wykonane. To są profesjonalne narzędzia, to profesjonalne.
Wiadomo. No i drewno, czyli lenistwo, no dobrze, i mosiądz.
Mosiądz i stal nierdzewna, trzy szlachetne materiały. Czasem jeszcze pleksi, które uważam też za szlachetny materiał, ponieważ ono ma bardzo ciekawe własności optyczne. Ono przewodzi światło trochę tak jak światłowód. Jak się tu zaświeci, to drugi koniec też świeci i to sobie tam wędruje. I też się ładnie obrabia. Także lubię te trzy materiały, są właściwie tylko te trzy się tu znajdują.
A skąd temat dźwięku? Bo no, forma trójwymiarowa jest tutaj w przypadku rzeźby no, tą oczywistością, natomiast dźwięk już niekoniecznie, a ruch, ale najpierw się rozprawmy z dźwiękiem.
Ale muszę uczciwie powiedzieć, że dźwięk nie jest przeze mnie projektowany. On jest, on sobie tutaj sam się pojawia. Być może, że on przeszkadza, ale być może, że inspiruje też. Tego ja nie wiem. Tak jak tutaj ten jakiś tam rechot żab się pojawił, o którym ja nie myślałem. Gdybym zastosował drobniejsze zęby, tutaj tego rechotu by nie było.
Ale zastosowałby pan takie zęby, a nie inne, więc...
Masz świetne wyczucie, bo to o to chodzi, że... Nie wiem, który to z pisarzy powiedział, że jeżeli coś się wydarzyło, to znaczy, że nie mogło się nie wydarzyć.
No tak, właśnie tak.
To znaczy, że przypadków nie ma. Skoro wybrałem taki akurat może ze skąpstwa kupiłem fresk, który miał rzadsze zęby, okazało się, że on wydaje dźwięk. No to jest, ale to nie było zamierzone. Dźwięk nie jest taką wartością dodaną, która się pojawiła raczej sama, ale widocznie było tak.
Napisane było.
Tak.
No i ruch, co jest no, najmniej oczywiste w przypadku rzeźby. Powiedziałabym, że ruch, no było już paru takich, którzy przemedytowali temat.
Tak, kaldery oczywiście.
Właśnie, no ale ruch i rzeźba to jest jakaś herezja. Rzeźba to jest bezruch właśnie, trwanie.
Tu bym polemizował, szczególnie, że ostatnio czytałem taką książkę o fizyce kwantowej i dowiedziałem się bardzo ciekawych rzeczy. Zrozumiałem tylko jedną setną tego, co tam było napisane, ale w tej jednej setnej zrozumiałem coś, że ruch jest takim, bardzo szeroko pojęty ruch, jest tą cechą, która świadczy o tym, że coś w ogóle jest. Mhm. To znaczy coś, co nie jest w ruchu, tego nie ma. Nie wiedziałem, że na przykład ruch, to, że gołębie idąc cały czas się kiwają, to nie tylko to, żeby łapać równowagę. One nie widzą przedmiotów, które się nie ruszają, a ponieważ wiele przedmiotów się nie rusza, to one się muszą ruszać i wtedy rzecz jest względna.
Przedmiot
się wtedy rusza.
Tak.
Wyobraźni. Wtedy on to dostrzega. To samo mają muchy, mimo że mają tysiące oczu. To można do nich podejść bardzo spokojnie, jak one nie zauważą ruchu, to można je wziąć do ręki, bo one tego nie widzą. Jak zaczynamy się troszeczkę ruszać też, ale one też bez przerwy ruszają głową. I ten, na tej samej zasadzie jak gołębie. Dlatego ruch tutaj jest mi bliski. Bo ja lubię mechanikę. To jest, dla mnie to jest to, co dla malarzy jest paletą i pędzlem, to dla mnie są tryby, nie, cięgła.
Coś tam skrzypiało za naszymi plecami, to może byśmy o goście.
Dobrze, że skrzypi, świetnie.
Podejdźmy do tego skrzypienia, bo chcę poznać jego źródło. Mój czas. Jaki jest tytuł rzeźby?
Tak, to oczywiście przypomina raczej skrzynię biegu w rozebranym samochodzie, ale tu chodzi o mój czas, że również ten ruch. To znaczy, że mój czas, który można regulować lub jest regulowany przez przeznaczenie, czy jakieś układy, jest wspólny z kimś, który tam się znalazł w moim okręgu, że tak powiem. I albo ten czas płynie nam razem, albo płynie w tym samym kierunku, albo gdzie indziej. Ale może płynąć z kimś zupełnie innym. Oczywiście może tu być ktoś zazdrosny, że płynie z kimś innym, ale to jest taki symbol tego, że spotykamy różnych ludzi i albo są nam bliscy, albo i mają aurę jakby zgodną z naszą aurą, albo niekoniecznie.
Czyli jest to bardzo egzystencjalna praca, która mówi o naszej kondycji.
Wszystkie te prace są, dlatego mówię, że to jest rodzaj filtra, że przez nie trzeba patrzeć. Oczywiście przyjemnie jest się skupić.
Można też dosłownie, bo one są bardzo takie ażurowe w konstrukcji.
Tak, można się skupić na budowie tego, na jego ich urodzie, na ich skrzeczeniu i piszczeniu. Ale to trzeba się zastanowić. Dlatego ja daję te komentarze, które są jakby podpowiedzią do własnej twórczości oglądacza.
Tak, kolejny ważny wątek tu widzę, słuchając pana komentarzy i oglądając pracę, to, że w istocie nie rozprasza pan swojego widza, swojego no, tu jakby partnera bliskiego na wystawie, rezygnując z koloru, to jest też bardzo ciekawe, bo no, ta paleta jest rzeczywiście bardzo ograniczona, to jest złe słowo, ale zaplanowana jest no, do brązów i w zasadzie no, wokół tego się wszystko kręci.
Tak, no mimo to, że moi rodzice byli malarzami.
Właśnie, malarzami witrażowymi także.
Też, moja mama. Tak. Ale przyjaciel moich rodziców, profesor Barczyński, miał zajęcia przez chwilę na Wydziale Form Przemysłowych. Znał mnie jako małego gówniarza. I ja strasznie nie lubiłem malować. I coś tam malowałem. I on tak mówi, Piotruś, ty to nie lubisz malować. Nie lubię.
Rodzice się martwili trochę?
Nie, bo ja byłem bardzo czynny, ale zupełnie w innej dziedzinie. Ja uwielbiałem robić modele. Zresztą tu jest obraz, który malowała moja mama.
O.
Pod tytułem Piotruś, gdzie ja jestem.
To jest Piotruś, z którym rozmawiam.
Tak,
gdzieś,
tak. I to jest model okrętu, który robiłem w wieku lat 11 albo 12, gdzieś tak. Zresztą cudowny okres. Każdy okres w życiu jest cudowny.
To pióro, jest piórem z jakiegoś pióropusza, podejdźmy.
Tutaj zresztą kolor się pojawia. To jest, chcę unikać słowa interpretacja, bo to jest zachęta do przeczytania wiersza Emily Dickinson Nadzieja. I to śliczne tłumaczenie Barańczaka jest zresztą tutaj, że nadzieja jest właśnie takim ptaszkiem, który nic od nas nie chce, który siada sobie na gałęzi i tworzy. Daje nam nadzieję, że jednak świat może jest lepszy i że ten świat, w którym w tej chwili jesteśmy, niekoniecznie jest najlepszym, ale że jest ten lepszy.
Ale to piękne, bo tej nadziei dał pan jednak bardzo wyrazistą barwę. To jest tak że ona nie jest czymś błahym, niezauważalnym. Nie. I w gruncie rzeczy, jeśli się nastawimy na odbiór, to natychmiast te nadzieje zobaczymy, prawda?
Tak, i to bardzo się cieszę, że pani zadaje takie fajne i mądre pytania.
Bo pan profesor mnie prowadzi, ja jestem medium tutaj.
Ale zaraz panią poprowadzę do innego kinetyka, który nie ma nazwy, który jest ostatnim kinetykiem, który zrobiłem.
O, chodźmy koniecznie, tak, tak,
on
tak.
Pozornie jest pesymistyczny, ale zaraz wytłumaczę, dlaczego jednak pesymistyczny nie jest. Jest tam ten na czerwonym postulacie. Właściwie pani kurator to przeuracza osoba, która tutaj jest.
Joanna.
Joanna jest kapitalną dziewczyną. Naprawdę to jest. Zresztą i dyrektor, ta para tutaj robi.
Są świetni.
Świetna robota.
Wspaniała ekipa.
Galeria w Krakowie to jest. Ta formuła otwartości, takiej czystości, żadnych koterii, żadnych po prostu zachwytu.
To prawda i rzeczywiście wybitna galeria krakowskich postaci, tak.
Ja jestem po prostu tak szczęśliwy, że Joanna zaproponowała mnie, bo byłem onieśmielony w ogóle, bo jak jestem jednak outsiderem w tej dziedzinie, no design się rzadko wystawia. Poza tym nie jestem słynnym designerem, ale...
Zaraz o tym porozmawiamy. Ale rzeźba najmłodsza na czerwonym postumencie, ta czerwień miała tutaj też znaczenie?
Trochę tak. To znaczy ona troszkę przypomina wynalazek dobrego doktora Guillotin. Ale w końcu on to zrobił z humanitarnych powodów.
No tak, wiadomo.
Bo to się odbywało zupełnie inaczej. Ale to jest dosyć ładne urządzenie, chociaż to przesłanie pierwsze jakby jest, proszę się przyjrzeć temu, to jest piła, która tak spokojnie sobie chodzi i z tym drzewkom w założeniu ma robić krzywdę, ponieważ ten ciężar przysuwa. Ale rzecz polega na tym, że ona jest optymistyczna, ponieważ ta rzeźba nie działa.
Nawet nie pomoże ta walizeczka, z którą pan profesor tutaj przychodzi na wystawę.
Nie będę jej naprawiał, nie będę jej specjalnie naprawiał, bo ona właśnie, no wiemy, że przyroda jest zagrożona, że każdy z nas jest zagrożony, zresztą sam czuję się też zagrożony, bo w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że jestem śmiertelny, a nigdy o tym nie myślałem. Że jednak życie, jak się zaczyna, to też się zbliża potem do tej drugiej fazy. Ale zrobiłem to no, z różnych powodów. Między innymi takich osobistych, ale również ekologicznych. Czy to wszystko dotyczy, właśnie ten świat, który przyjdzie, dotyczy moich wnucząt. Więc to no, moich dzieci jeszcze nie, ale wnuków może dotyczyć. Także jest to optymistyczne, bo to jednak nie działa. Ta piła się zacina na tym i nie chce dalej iść.
Oby to była dobra wróżba, dobra intuicja. Muszę powiedzieć, że przyzwyczaiłam się słuchać artystów, ponieważ mam wrażenie, że widzą więcej, widzą lepiej, nawet jeśli czasem to jest niejasne. No, ta forma nie może być jednoznaczna, bo wtedy to nie jest dobra sztuka.
Tak, bo to nie zachęca do własnego myślenia czy własnej twórczości, do własnego bólu tworzenia. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę na rzeźbę poświęconą noblistce naszej.
Czyli znów poezja, znów Emily Dickinson, Wisława Szymborska, no, tak, czy Olga Tokarczuk.
To jest rozmowa z kamieniem. Ja całą wystawę nazwałem Zachwyt i tak to w tekście też jest i ona taki tytuł nosi. Ponieważ motywacją do pracy dla mnie jest zachwycenie się czymś, czy kimś, czy sytuacją, czy czyjąś twórczością. I tak jak zachwycałem się, mając najpierw 12 lat, 11, taką śliczną dziewczyną w podstawówce, z warkoczykami. Piszę o tym, bo to było, na całe życie mi to zostało. Myśmy no, nigdy nie wpadliśmy do szatni i dotknęliśmy jej ręki. I potem już nigdyśmy się nie spotkali. Ale potrafiliśmy w czasie lekcji, niezależnie jaka to lekcja była, patrzeć sobie w oczy. Wszystko to było w oczach powiedziane w obydwie strony. Coś cudownego. Nigdy potem w życiu mi się... Coś, nigdy nie było czasu, żeby mogło siedzieć godzinami na nudnych lekcjach i oglądać i patrzeć w oczy. Także to było bardzo piękne. No i to właśnie zachwyt jest potrzebny. Tu się zachwyciłem, czytałem sporo wierszy Szymborskiej, ale akurat ten wiersz mi się strasznie spodobał, bo on...
Jest fragment tutaj w komentarzu?
Tak, jest w ogóle przytoczony. Fragment jest. Nie wejdziesz, mówi kamień, brak ci zmysłu udziału. Żaden zmysł nie zastąpi ci zmysłu udziału. Nawet wzrok, wyostrzony aż do wszechwidzenia, nie przyda ci się na nic bez zmysłu udziału. Nie wejdziesz, masz zaledwie zamysł tego zmysłu. Zaledwie jego zalążek, wyobraźni. To piękny wiersz.
Wszystko
tu jest. Tak. Właśnie, poeta potrafi powiedzieć w paru słowach istotę jakiegoś pytania. Nie zawsze odpowiedzi, ale pytania. I ten wiersz mi się strasznie spodobał i on jest właściwie pytaniem z rozdziałów na temat designu. Bo to jest próba nawiązania kontaktu z tworem, który no, nie jest stworzony do tego, żeby się z nami komunikować, czyli nie mamy tych kluczy, żeby z nim rozmawiać. Jak, ja bardzo żałuję, że w tej chwili nie ma egzaminów na prawo jazdy z budowy silnika. Ponieważ to jest rozumienie wzajemne kolegi samochodu i siebie, czy silnika, jest szalenie ważne. Czasem ratuje życie. I mało tego, ja zawsze miałem bardzo stare samochody, które ledwie chodziły, a jeszcze bardziej ledwie hamowały, co było o wiele bardziej niebezpieczne.
Ryzykant, tak.
Ale były przyjazne. Jak się ten samochód psuł, to się psuł gdzieś tam na jakiejś niezwykłej pustyni w cudzysłowie, ale tuż przy Kowalu. A jak gdzieś tam coś innego rozwaliła mi się chłodnica, niesłychane to było. Zatrzymało się tuż przy facecie, który był specjalistą od naprawiania chłodnic, gdzie w ogóle to jest rzadkość nawet w dużym mieście, tylko specjalizacja chłodnica.
Miało to ludzką miarę.
Tak, ja myślę, że mechanizmy mogą być przyjazne, mogą być obojętne, ale mogą być wrogie też.
Jeśli my jesteśmy obojętni, oczywiście, albo nawet wrodzy.
Tak, bo one są tylko pewnym medium. One nie są tworami ożywionymi, ale są takim, to bardzo ładnie Dawid Kozłowski, który zrobił film i wywiad ze mną, wyjął z mojego tekstu pewne sformułowanie, którym nazwał to całe to interview, że mechaniczne lustro. Bo właściwie człowiek rozmawia z samym sobą, nakłada pewne przeżycia na te obiekty i one je oddają przerzutę na swój własny sposób mechaniczny i oddają.
Panie profesorze, teraz siądźmy i porozmawiajmy, jak to się wszystko zaczęło. I
to piękne zdjęcia są.
Właśnie, jeszcze powiedzmy, tak, że są rzeźby i fotografie.
Tak, a to jest dzieło doktorantki profesora Władysława Pluty, mojego przyjaciela, znakomitego projektanta, który był tak kochany, że zaprojektował mi świetny katalog. Ten katalog jest sam w sobie dziełem sztuki. No jest to po prostu mądrze, jest to bardzo, bardzo plutowe rozwiązanie, które jestem strasznie dumny. Oczywiście obzajmiłem się Władkowi i tam jest rzeźba, która jest dedykowana jemu. Specjalnie zrobiona rzeźba, która jest po prostu uruchomionym plakatem przez Władka zaprojektowanym na konkurs, trzeci konkurs światowy flecistów.
Ruchomy plakat, no tak, tylko pan profesor coś takiego mógł wymyślić.
To, znaczy, tam było, ja znam twórczość Władka, która jest szalenie taka precyzyjna i bardzo trafia w samą dziesiątkę.
Rygor, tak.
Nigdy nie mówi za dużo, mówi tyle, ile trzeba i akurat tak, jak trzeba. I to trudno temu nadać jakiegoś przeżycia bardziej dramatycznego. A tu mi się udało w jego katalogu znaleźć ten plakat tego flecisty i to jest bardzo ładny plakat.
Spodobało mu się? Był zadowolony z tej interpretacji uruchamiającej?
To nie jest duży, więc on nie ma dużego mieszkania, więc zrobiłem mu tak na miarę tego wnętrza, ale mówił, że mu się podoba.
To siadamy i rozmawiamy. Panie profesorze, jak to wszystko się zaczęło? No można powiedzieć, że trochę był pan skazany na sztukę w tym domu.
Pani zna mojego brata też.
No, to jest wielka postać, ale muzyka bardziej,
muzyka,
czyli świat dźwięków.
Ale nie tylko. Bo to jest bardzo ciekawa, zresztą też istotny moment inspiracyjny w moim życiu. Mój tata był, oprócz tego, że pracował na akademii, scenografem, to były ciężkie czasy, więc brał 10 różnych prac, żeby tych dwóch chłopaków utrzymać i żony nie pracującej, malującej obrazy, ale niekoniecznie sprzedającej te obrazy. Więc był również kierownikiem malarni, a pracowni malarni takiej wykonującej dekoracje do teatralne. I to było tam, gdzie jest w tej chwili Ogród Sztuki.
Tak.
I tam leżał w latach 50. czy późnych 40. leżał rozbity samolot niemiecki. Raj dla dzieci do zabawy. Zresztą ja w dzieciństwie bawiłem się we wrakach czołgów, które były na drodze do Wadowic. Tam jeździliśmy na wakacje i tam było...
Tutaj artysta zaniepokojony przerwał i zerknął. Zabawa jest bardzo intensywna.
Troszeczkę wolniej, delikatnie.
Ale to działa, panie profesorze, to działa.
Trudno zepsuć, tylko lepiej delikatnie. Gdzie był po horyzont białe czołgi, bo to była ofensywa zimowa, rozbite, można było do nich wejść, zatrzasnąć się nie dało, bo nikt tego nie... I to pamiętam, te białe czołgi mi zostały i zabawy w tych czołgach.
Czyli ta fascynacja techniką mechanizmem. I mechanizmem. Tak.
I mój brat tu jest bardzo istotny, który jest starszy ode mnie o 2 lata i w ogóle intelektualista. To nieporównywalne z moją wiedzą i w ogóle mądrością, jakakolwiek tam jest. Ja czytałem Środkę Marysię, a on już Lema czytał i to bardzo dokładnie. I w pewnym momencie postanowił zrobić rakietę kosmiczną. Mhm. I stąd tutaj ta, oprócz tego, że razem bawiliśmy się w tym samolocie i wykręcaliśmy z niego różne części. No więc on zrobił, wziął krzesło, pod każdą nogę z tych czterech nóg podłożył zawinięte śniegulinki, te białe takie, co jak się ściśnie,
kulki,
to
takie,
kulki
tak.
Rodą pach. I powiedział, że tak, że teraz jak ja gwałtownie siądę na tym, to one wybuchną, a ja na księżyc. Ja wpadłem w popłoch, zacząłem ryczeć i płakać. Pamiętam ten dramat.
Wierzył mu pan.
Nie leć. Jurek siadł.
Na szczęście. Nic.
Podobnie jak z tym. Nie poleciał. Ale prawie, że poleciał 50 lat później. Ponieważ Jurek bardzo często pracował w różnych krajach. Natychmiast uczył się języka. Jak w Finlandii to się nauczył. Fińskiego jak tu, to słowackiego się tak dobrze nauczył, że był przysięgłym tłumaczem. Ale mój brat właśnie w tej Słowacji, w okresie praskiej wiosny tak zwanej, ciekawe rzeczy się tam działy. Między innymi linie Panam, które już nie istnieją, sprzedawały rezerwacje biletu na Księżyc.
Nieprawdopodobne. Nie no, panie profesorze, pan mnie tutaj wkręca.
I mój brat oczywiście te rezerwacje kupił oczywiście. Niestety linie już Panam nie istnieją, rezerwacja się do niczego nie przydała, ale... Jakiś rok przed śmiercią mojego brata przyjechała pani reżyser z Pragi, zresztą przyjaciółka Zelenki, która jeździła po świecie i szukała wszystkich tych, którzy kupili rezerwację dla księżyca. Trafiła do Jurka, więc miała tutaj znakomite miejsce do rozmowy.
No cudowna historia.
Zresztą Zelenkę poznał, bardzo się zaprzyjaźnili. Wystąpił w jego filmie Braci Karamazow.
Dobrze, no ale ja chciałabym się dowiedzieć, dlaczego pan profesor wybrał design. O, może tak. Malować, rysować nie lubił, rodzice się nie martwili.
Rysować tak. Kolor nie jest moją mocną stroną i specjalnie jak coś potrzebowałem kolorowego, to zwracałem się do tych ludzi, co się na tym znają. Najpierw zdawałem na architekturę, na Politechnikę, nieskutecznie. Znaczy dobry rysunek, miałem bardzo dobry, ale bardzo matematyki nie przeszedłem. Nie udało się. I bardzo dobrze. Ponieważ przez rok wróciłem do Łodzi, gdzie mieszkaliśmy w Łodzi i gdzie była moja pierwsza miłość i nie bardzo mi się chciało nawet w Krakowie studiować. Oczywiście rodzice chcieli, żebym tę architekturę robił, no to do Krakowa przyjechałem, ale nie przykładałem się do tego specjalnie. Przeżyłem niebycie wziętym do wojska w szkole technicznej architektury, gdzie nauczyłem się czegoś bardzo przydatnego, bo geometry wykreślne, różnych takich nudnych, ale szalenie przydatnych rzeczy. I potem chciałem zdawać na architekturę wnętrz na Akademię Sztuk Pięknych. I poszedłem zdawać egzamin, kiedy się dowiedziałem, że jest nowy wydział na Humberta, jest formy przemysłowe, kto chce, to na prawo po schodach. No to ja poszedłem na prawo po schodach. I tak los mnie skierował i chwała Bogu, jestem
jak
tak
Herkules zupełnie na rozstajach jest tak, jeden z wątków tej historii.
I
wybrał pan drogę życiową właściwie no, trochę przez przypadek, przepraszam.
Znaczy wydaje mi się,
że nie, że to właśnie nie
ma przypadku. Nie ma przypadku, bo ja po prostu trafiłem no, w cudowne miejsce, w cudowny okres.
To tam wtedy był właśnie?
To był było trzech twórców. Andrzej Pawłowski, Antoni Haska i profesor Chudzikiewicz. Trzy różne osobowości, ale ojcowie założycieli. Chudzikiewicz, absolwent Politechniki Lwowskiej, architekt od arystokratycznej urodzie, niezwykle emanujący spokojem, kulturą, urodą, nobilitością taką. Przesympatyczny. Andrzej Pawłowski, który był po prostu no, bombą pomysłów i takim guru, który tworzył pole, niesamowite pole twórcze. W obecności nawet oprócz tego, co robił i co wykładał, to wystarczyło przy nim być, żeby problemy natury właśnie twórczej same się otwierały wobec. Ja mogłem długo myśleć nad jakąś rzeczą, okazuje się, jak siadłem przy nim, to mimo, że rozmawialiśmy na zupełnie co inny temat, to mi się
taka
otwierało.
Taka aura.
Tak,
rozumiem.
Niesamowita. I to był pierwszy wydział w Polsce. Właśnie ten wydział designu. I to było piękne. On nie był nastawiony na komercję. To było odkrywanie możliwości humanizowania przestrzeni wytworzonej przez człowieka. To było dokładnie 63 rok, 1963, w 62 robiłem maturę, 63.
A jak was na akademii traktowano?
Pamiętam
przepraszam
cytat,
za to pytanie.
Ja pamiętam cytat, o którym chyba mówił albo profesor Chudzikiewicz, albo już potem w gronie, tak powiem, starszych pedagogów mówił o tym, że no było takie posiedzenie senatu, na którym profesor Chudzikiewicz referował potrzebę powołania takiej uniwersytetu, że któryś tam z bardzo wielkich profesorów powiedział, dojdzie jeszcze do tego, że tu się będzie sedesy projektować. I doszło do tego, ponieważ jest to bardzo ważna dziedzina, która źle zaprojektowana prowadzi do raka, jelita grubego, do różnych cudów.
Tak, oczywiście, tak, no ale wiadomo, że Krakowska Akademia nie ma czegoś takiego, ludzie tego nie używają. Tak, no coś tak czułam, że ta odpowiedź będzie podobnie, chociaż nie sądziłam, że sięgniemy sedesu. Tak, czyli
było, ale tak.
Musiało tak być. Odnalazł się pan tam, to było
tak, to? No coś cudownego, to zaprojektowało mi całe życie. Wszyscy byliśmy niezwykle przejęci tym, że trochę to przypominało okres konstruktywistów rosyjskich, kiedy to był ten okres rewolucji, że się buduje nowy świat. I myśmy byli przekonani, że my bierzemy udział w czymś nadzwyczajnym. Zaglądamy do kuchni Pana Boga, pomysł Andrzeja Pawłowskiego, formy naturalnie ukształtowanej, gdzie chodziło nie o wygląd, o imitację natury, tylko chwyt, który stosuje natura do życia, do bycia sobą, do powstawania naszego otoczenia. Ten algorytm twórczy, taki ten no nie wiem, no, jak Holy Grail, jak Święty Graal. Myśmy byli przekonani, myśmy tam siedzieli, nie chcieliśmy z akademii wyjść, myśmy kłęby dymu, jakieś piwko, czy tam coś gdzieś, pracowaliśmy bez przerwy, bo, i to bardzo w różnych dziedzinach. Nawet dosyć odległych od designu, jeżeli w ogóle można tak mówić, bo design dla nas jest wszystkim, więc
to,
więc to trudno.
Jest wszystkim, jest tą ławką, na której siedzimy.
To kształtuje nasze życie, to są te pośredniki, które mogą nam sprzyjać lub nie sprzyjać, które stanowią dobry akompaniament czy twórcze pole dla nas, albo nie. I no...
Publiczność cały czas nam towarzyszy, ta wystawa absolutnie wciąga.
Cieszę się z tego bardzo i tak jak już tutaj wspomniałem, że ta postać mechaniczna tego, która jest łatwa do rozszyfrowania, ten cały łańcuch kinematyczny nie jest ukryty, tu nie ma silniczków, nie ma elektroniki, to jest prosta mechanika, ale to jest ten pierwszy etap kontaktu z tym urządzeniem, które nie jest ważne samo w sobie, bo ono jest tym albo lustrem, albo tym filtrem, przez który trzeba pomyśleć o czymś ważniejszym niż o tym obiekcie, albo o tym wierszu i jego przesłaniu, albo o muzyce, którą nie ilustruję, tylko zachęcam do zobaczenia, że zresztą tam piszę, że w tym komentarzu do Goulda, do mojego hołdu dla Glena Goulda, że właśnie hołdu dla fortepianu też, który jakby nie jest tutaj wrogiem, jest przyjacielem i właściwie jest dla niego wyzwaniem, żeby dla urządzenia mechanicznego, żeby spełnić marzenie mistrza, żeby mu nie przeszkadzać, żeby rzeczywiście zabrzmiało to tak, jak sobie mistrz życzy.
Sztuka, jeśli jest uprawiana ze szczerością, autentycznie, jest zawsze o czymś ważniejszym.
Oczywiście.
O tym dzisiaj próbujemy rozmawiać.
Oczywiście, sztuka jest taką rzeczą świętą, jest takim momentem przeżywania sztuki, czy tworzenia sztuki własnej, czy czyjejś. Jest tym momentem bycia w innym wymiarze. Jest konieczna. No bez sztuki nie ma życia. Reszta to jest, no nie warto się zajmować innymi rzeczami. Także zachęcam. Ja będę tu codziennie naprawiał, więc proszę się nie martwić, będzie to działać.
Tu Radio Kraków Kultura.